Mojżeszowej i mamy dzisiaj rozdział 26. I wracamy do tego 26 rozdziału i przeczytamy cały tekst. Potem nastał głód w kraju, inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. 1 Mojżeszowa 26. I od drugiego wiersza. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. I zamieszkał Izaak w Gerarze. A gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: siostra to moja, bo bał się mówić: to żona moja. Pomyślał bowiem, by mnie snać nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu Rebeki, gdyż jest piękna. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem Abimelech, król filistyński, i zobaczył, że Izaak pieścił Rebekę, żonę swoją. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaaka i rzekł: przecież to jest żona twoja. Czemu więc mówiłeś: to siostra moja? Izaak odpowiedział mu: mówiłem tak, bym nie zginął z powodu niej. I rzekł Abimelech: cóżeś nam to uczynił? O mało co, a byłby ktoś z ludu spał z żoną twoją i byłbyś ściągnął na nas winę. Rozkazał więc Abimelech całemu ludowi, mówiąc: kto by się dotknął męża tego i jego żony, niechybnie śmierć poniesie. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, tak że stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę. I zazdrościli mu Filistyni. To też wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemię. Wtedy rzekł Abimelech do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnię wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc: to nasza woda. Dlatego nazwał tę studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nimi. Potem wykopali inną studnię i też spierali się o nią, dlatego nazwał ją Sytna, zwada. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu, i nazwał ją Rechowod. I rzekł: teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak że możemy rozmnażać się w tym kraju. I wyruszył stamtąd do Beerszeby. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom ja z tobą i będę ci błogosławił i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaaka studnie. A gdy przybył do niego Abimelech z Geraru i Achuzat, przyjaciel jego, i Pikol, dowódca wojska jego, rzekł do nich Izaak: dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? A oni odpowiedzieli: widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z tobą, i dlatego pomyśleliśmy sobie: niech stanie między nami ugoda, to jest między nami a tobą. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy ciebie, lecz tylko dobro ci wyświadczaliśmy i pozwoliliśmy ci w pokoju odejść. Ty teraz jesteś błogosławiony przez Pana. Wtedy im wyprawił ucztę i jedli i pili. A wstawszy wcześnie rano, złożyli sobie wzajemnie przysięgę, po czym Izaak odprawił ich i odeszli od niego w pokoju. Tego samego dnia przyszli słudzy Izaaka i opowiedzieli mu o studni, którą wykopali i rzekli: znaleźliśmy wodę. I nazwali ją Shibea, dlatego nazwa miasta brzmi Beersheba aż po dziś dzień. A gdy Ezaw miał 40 lat, pojął za żonę Judytę, córkę Beeriego, Chetyty, i Basemat, córkę Chetyty Elona. Były one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki. Cały ten rozdział widzimy jest jakby takim przeglądem życia Izaaka. Widzimy, że mamy typową narrację Starego Testamentu, kiedy narrację tematyczną. Te wydarzenia zapewne nakładają się na siebie czasowo, ale są opowiedziane tematycznie. To znaczy moment, jaki problem, jaki miał Izaak, że nie przyznał, że Rebeka jest jego żoną, i napisane, a gdy przebywał tam przez dłuższy czas, nakładał się z tym, kiedy on tam siał już w tej ziemi. To były wydarzenia, które się działy równolegle, ale opisane są jakby tematycznie, a więc nakładają się trochę, jakbyśmy to patrzyli na osi chronologicznie, więc musimy to wziąć pod uwagę. I widzimy tutaj różne tematy. Tak samo tutaj to wydarzenie z Abimelechem, to prawdopodobnie jest w momencie, kiedy on był w Berszebie, i ten moment wykopania studni, to jest ta sama studnia, którą wyznaleźli jego słudzy, gdy kopał tam i zbudował tam Bogu ołtarz, to jest ta sama, którą przyszli mu powiedzieć, że wykopał w momencie, gdy zawarł umowę z Abimelechem i Pikolem i Achuzatem. A więc widzimy też, że nazwa tego miejsca jest nazywana jest Beersheba. Tak jak napisane jest, że to Izaak nadał temu miejsce Beersheba, kiedy wiemy, że już to miejsce nazywało się tak za czasów Abrahama. Widzimy też, że bo to w tym miejscu, tym samym miejscu także Abraham nazwał to miejsce Beersheba. I tutaj jakby odtworzył tą nazwę tylko Izaak. A też widzimy, że w 23 wierszu napisane mamy: i wyruszył stamtąd do Beersheby, ale dopiero później nadał nazwę temu miejscu. Więc widzimy, że opowieść jest opowiadana, jest jakby konstruowana później, ale ciągle to jest to samo miejsce, tylko jakby jak miejsce to wyruszył stamtąd, to dokąd? No do Beerszeby, którą teraz wiemy, że jest Beersheba, ale wtedy jeszcze nie miała tej nazwy. Więc widzimy, że tutaj jest ten sposób narracji takiej typowej, starotestamentowej, wschodniej. Ale to wszystko dzieje się w tym jednym obszarze. I pamiętacie, miałem tą mapkę. Mam ją gdzieś. W biurze macie może gdzieś? Nie macie. Esti przy niej. O, jest ta jedna mapka. Więc zobaczcie, że jak tutaj mamy... Może to stanę. Jak tutaj mamy tą odległość podróży sługi Abrahama do Haranu po Rebekę, tak życie tu z okolic Mamre aż do Haranu i z powrotem, tak życie Izaaka obraca się już tylko tutaj w tym obszarze. Nie ma tych wielkich podróży. Widzimy, że Izaak początkowo mieszka w okolicy studni żyjącego, którym nie widzi, Lahairoi. To tam sługa przyprowadza mu Rebekę, tam mieszkają przez jakiś czas i dopiero w momencie, być może wiele lat, być może tam rodzi się, tam najprawdopodobniej rodzi się właśnie już i Ezaw, i Jakub. I dopiero gdy przychodzi głód, wówczas z tych bardziej górskich terenów Izaak, gdzie jest susza, Izaak schodzi do okolic Geraru, które leżą już na terenach nieziemnych. Jak spojrzycie na mapę, tam wokół Geraru to dzisiaj są pola uprawne i to nie są góry. Natomiast okolice Berszeby, Rechebot, Studni Żyjącego to już są takie pagórkowate, podgórskie tereny, gdzie już uprawiać ziemi nie można, raczej tylko się uprawia trzodę. I widzimy, że, czyli to jest ta pierwsza wyprawa, potem Izaak przez całe swoje życie przechodzi przez te niziny, bo tutaj nad morzem są niziny Geraru i potem dochodzi do Rechobot, które jest na granicy. To jest jakby to, co tutaj jest, to jest powiększenie tego malutkiego obszaru. Tego malutkiego obszaru. Musicie to zobaczyć. I potem tak jakby zatacza takie niewielkie kółko i w końcu wraca do Berszeby. Ja to puszczę, żebyście sobie zobaczyli. To jest, czyli on porusza się w bardzo niewielkim obszarze w ramach ziemi Kanaan, właściwie miejsce pokolenia Judy, ziemi pokolenia Judy. I nie ma już takich wielkich podróży w życiu Izaaka, jak za czasów Abrahama, który przyszedł z Haranu, czy sługi, który pojechał po Rebekę. To sobie to spojrzycie. I my i widzimy, że zaczyna się ta opowieść od kryzysu w życiu Izaaka. Te spokojne lata nie powodują, że cokolwiek się złego dzieje, czy nic nie słyszymy o życiu duchowym Izaaka. W tym czasie oprócz tego, że modlił się o żonę i w czasie modlitwy sługa przywiózł Rebekę. Ale to ten kryzys suszy i głodu sprawia, że Pan Bóg przybliża się do Izaaka i przyciąga Izaaka do siebie. I widzimy, że zmuszony trudnymi warunkami Izaak właśnie udaje się do terenów bardziej bezpiecznych, gdzie ma szansę na przeżycie on. Pamiętajmy, że to było pewnie kilkadziesiąt rodzin. To było kilkaset osób. To były ogromne stada. To były rozległe stada, które znajdowały się w różnych rozległych miejscach. I Izaak odpowiadał za co najmniej kilkadziesiąt rodzin, czy niewolników, czy osób, które służyły mu, zresztą od pokoleń. Jeszcze Abrahamowi służyli. I mówiliśmy o tym, że taki kryzys rodzi często w życiu człowieka wierzącego wątpliwości co do Bożych obietnic. I powiedzieliśmy o tym, że może zrodzić w człowieku takie myśli, jakie miało 10 z 12 wywiadowców. To ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Jeśli myślimy o Bożych obietnicach, dlaczego tu mam mieszkać, dlaczego to jest to moje miejsce. Ale głos wiary w sercu wierzącego człowieka odpowie, że ten, który to obiecał, jest wystarczająco silny, aby dotrzymać słowa obietnicy. Że jesteśmy w stanie w wierze przejść przez życie nasze, aby dojść do prawdziwej ojczyzny naszej. I widzimy, że Abraham w swojej wędrówce i w swoim życiu cierpliwie znosił wszystkie przeciwności i trwał w społeczności z Bogiem. I widzimy, że generalnie Izaak podobnie całe swoje życie, pomimo trudności, trwał wiernie przy Bogu. I schodzi do Geraru, do Abimelecha. Prawdopodobnie ten Abimelech to był, wiecie, za Abrahama to był Abimelech tam piąty czy szósty, teraz mamy Abimelecha dziewiątego czy któregoś tam. Tak samo Pikol pewnie było tytułem wojskowym, tytułem to był jakiś generał armii i też mamy kolejnego Pikola. Tylko Achuzat tu nam się pojawia jako przyjaciel, jako imię własne prawdopodobnie pojedyncze się pojawiło. Ale że to jest ta sama okolica, do której chronił się Abraham w czasie głodu. I widzimy, że prawdopodobnie w myślach Izaaka było też, aby podobnie jak Abraham, w razie czego iść jeszcze do Egiptu. Tam się schronić, tam był najpewniejszy obszar, gdzie Nil nigdy nie wysychał, gdzie zawsze można było przetrwać czas największego głodu. I Pan Bóg jednak wykorzystuje ten kryzys, który nie był kryzysem przypadkowym, tylko sprawionym przez Boga, przybliża się do Izaaka i powtarza mu obietnicę złożoną ojcu, jego Abrahamowi. I obiecuje Izaaka, po pierwsze mówi, nie idź do Egiptu, mieszkaj tutaj, chociaż jest ci ciężko. I obiecuje swoje błogosławieństwo, liczne potomstwo, ziemię kananejską w przyszłe posiadanie. I obiecuje to, co największe. Obiecuje potomka. Obiecuje potomstwo i potomka, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I wiemy, że według apostoła Pawła tym potomkiem jest Pan Jezus Chrystus. To była obietnica tego, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I tymi obietnicami Izaak jest podniesiony na duchu. Izaak ufa Bogu. Okazuje posłuszeństwo. Żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pozostaje w tym kraju i trwa. I żyje tą Bożą obietnicą. I widzimy też, że ta obietnica jest składana ze względu na Abrahama. Ze względu na Abrahama. I tutaj pamiętacie, co powiedzieliśmy poprzednio, że dlatego, że Abraham, dlatego jest, nie? Ta obietnica, dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem. Przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Więc widzimy, że Bóg objawił Abrahamowi pewne rzeczy dotyczące, nie wiemy dokładnie jakie, dotyczące sposobu życia. I teraz pojawia się pytanie, to czy Abraham został zbawiony z uczynków? Czy Pan Bóg przyjął Abrahama z powodu i teraz błogosławi Izaakowi z powodu uczynków Abrahama? I pamiętacie, jak żeśmy powiedzieli, że widzimy tutaj w Bożych słowach akceptację dla Abrahama jako podsumowanie całego procesu zbawienia w życiu Abrahama. I ten proces zbawienia jest opisany szczegółowo w liście do Rzymian przez apostoła Pawła. Tutaj widzimy Boży skrót. Natomiast naturę i sposób zbawienia widzimy w liście do Rzymian 4:1-5. Pamiętacie, czytaliśmy to, ja to szybko przypomnę. List do Rzymian 4:1-5. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. A więc już widzimy, na czym polegało spełnianie uczynków przez Abrahama. On czuł się bezbożny. Abraham czuł, że nie spełnia uczynków. Abraham złożył wiarę i ufność w Boga, że bo wiedział, że nie jest godzien społeczności z Bogiem. I tą wiarę jego poczytano mu za ku usprawiedliwieniu. I gdy Pan Bóg składa mu obietnicę w 1 Mojżeszowej 15, i Abraham wierzy tej obietnicy niemożliwej do uwierzenia, wtedy czytamy, że wiara jego została poczytana mu ku usprawiedliwieniu. To jest 1 Mojżeszowa 15:6. A więc widzimy, że W życiu Abrahama było upamiętanie, w życiu Abrahama była wiara w Boga i za tym postępowały uczynki, które były skutkiem wiary i były skutkiem usprawiedliwienia, a nie przyczyną jego usprawiedliwienia. I widzimy też, że wiemy od apostoła Pawła, że powodem, dla którego Bóg usprawiedliwia grzeszników, jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa. To Pan Jezus płaci cenę za nasze grzechy. A my przyjmujemy zbawienie przez wiarę. I tak więc cenę, którą była potrzebna do zbawienia Abrahama, zapłacił Pan Jezus. A przez wiarę został Abraham usprawiedliwiony i został uznany przez Boga za sprawiedliwego. I na tej podstawie teraz Pan Bóg w oparciu o Abrahama błogosławi Izaakowi. A więc widzimy tutaj to usprawiedliwienie z wiary i skutek tego usprawiedliwienia, czyli życie posłuszne Bożemu Słowu. A więc widzimy, że to jest takie ważne, bo czasami protestantyzm kładzie taki nacisk na zbawienie z łaski, a nie z uczynków. I to jest bardzo ważne. Ale to jest zbawienie do dobrych uczynków. Bo my nie jesteśmy zbawiani po to, żeby pozostać w grzechu. Ale jesteśmy zbawiani z grzechu i usprawiedliwiani przed Bogiem, abyśmy żyli w posłuszeństwie Bożemu Słowu. Dopiero wtedy jest to możliwe. I w tym sensie w oparciu o posłuszeństwo Abrahama Bogu, to błogosławieństwo jest powtórzone, ta obietnica jest powtórzona Izaakowi. I widzimy wiarę Izaaka, który pozostaje w Gerarze, nie wybiera się do Egiptu. Ale widzimy też, że tak jak Izaak doświadczył tej społeczności z Bogiem, doświadczył tego Bożego objawienia. To wielka rzecz, to było wielkie umocnienie w tym czasie głodu. Pan Bóg mówi, nie bój się, zostań tu, ja będę z tobą. A nie tylko będę z tobą, ale będę z wszystkimi przyszłymi pokoleniami. Izaak zostaje, ale widzimy, że w tym samym momencie Izaak wpada w grzech, w którym był jego ojciec. I ma ten straszny lęk przed ludźmi. Ma tą straszną obawę przed ludźmi. I moglibyśmy powiedzieć delikatnie, mówi nieprawdę, ale tak powiedzmy sobie, powiedzmy szczerze, kłamie odnośnie swojej żony. I obawiając się utraty życia, widząc te świeckie, to jest mało powiedziane, takie dzikie obyczaje Filistyńczyków, tą poligamię u nich i to obawia się i urodę Rebeki, obawia się o swoje życie. I pomimo, że Pan Bóg składa mu obietnicę, to z jednej strony dobrze, nie idzie do Egiptu, ale odnośnie Rebeki brakuje mu wiary i kłamie. I widzimy, że ten grzech ojca, ten przykład ojca jest sidłem dla niego i pułapką. On wstępuje w ślady, nie tylko dobre ślady ojca, ale też i te złe. I znowu doświadczamy tego, że to wierzący człowiek, wybrany przez Boga, musi być upominany i to słusznie upominany przez niewierzącego człowieka. I widzimy, że tutaj z kolei Abimelech zachowuje się bardzo prawidłowo. Tak jak król ostrzega cały swój lud, nie popadnijcie w grzech z żoną tego człowieka. Natomiast Izaak, jako wierzący człowiek, musi się najeść wstydu przed całym ludem, gdzie to ogłoszenie zostaje podane, że Rebeka jednak jest jego żoną. I widzimy, że w kolejnych wierszach mamy kolejny temat od 12 wiersza. Izaak siał w owej ziemi. Pan Bóg obdarzył błogosławieństwem jego pracę. Jego plon był wielokrotny, był stokrotny napisany. I tu możemy widzieć tą wiarę Izaaka, bo zapewne w czasie suszy, w czasie głodu, ludzie obawiali się, żeby na wiosnę wysiać. Bo co będzie, przyjdzie susza, wszystko się zmarnuje. Zostawmy to chociaż do jedzenia, żeby to przetrwać. Bo może nie wiadomo, ile lat będzie ta susza. A Izaak zapewne, nie mając ziarna, bo nigdy wcześniej nie uprawiał ziemi, sprzedaje zwierzęta, zakupuje to ziarno i obsiewa. Nie dlatego, że wie, że będzie pogoda, tylko dlatego, że Pan Bóg mu powiedział, że ma tu mieszkać i że jego pobytowi tutaj będzie towarzyszyć Boże błogosławieństwo. Więc robi to, co normalnie powinien człowiek robić. Nie patrzy na to, co na zewnątrz, tylko robi swoje. I żeby przeżyć, potrzebuje żywność. Więc ażeby mieć żywność, to musi ją posiać. I zapewne podejmuje ryzyko. Ryzyko, którego mieszkańcy Geraru bali się podjąć. I później okazuje się nagle, że jednak to ryzyko się opłaciło, bo jest wielki plon. A ci, którzy nie obsiali, nie mają nic, a mogli mieć. I wiemy, że to nie dzięki jakiejś super umiejętności i talentom Izaaka to się wydarzyło, że dzięki Bożemu błogosławieństwu. Ale jednak to była jego praca, to było jego ryzyko, to była jego wiara. I to przynosi wielki zysk i przynosi bogactwo. I zobaczmy, że co się dzieje? Boże błogosławieństwo rodzi zazdrość ludzi świeckich. Ludzie mówią, skąd on to ma? Przecież nie wygląda na takiego. Skąd on to ma? I zaczyna to pobudzać ludzi do złego postępowania, do niecnego postępowania. Widzimy, pomiędzy Filistyńczykami a Izaakiem zaczyna narastać konflikt. Także Filistyńczycy próbują zaszkodzić Izaakowi. I już wcześniej zasypywali studnie Abrahama, żeby nie było śladu po Abrahamie w ich ziemi. A teraz zapewne zasypują też studnie, z których Izaak czerpał wodę, żeby podlewać te pola. Bo to tam prawdopodobnie było to źródło sukcesu, że oni po prostu ciężko pracowali. Oni podlewali te pola wodą z tych studni, które Abraham wykopał. I widzimy, że robi się napięcie w mieście. Idzie Izaak, ludzie się odwracają. Rodzi się atmosfera nie do wytrzymania. I narasta konflikt. Abimelech, widząc to, mówi, to trzeba przeciąć, bo dojdzie do rękoczynów. I Abimelech mówi, nie to, że krytykuje, to jest mądry człowiek, zna się na ludziach. Nie to, że krytykuje, Izaak, ty jesteś zły, to coś oszukałeś nas tutaj, ale mówi do niego pozytywnie, że no wiesz, ty masz Boże błogosławieństwo, bogaty jesteś, wiesz, my tak nie umiemy żyć jak ty, to odejdź od nas. Wiesz, niech się nasze drogi rozejdą. Mówi, odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy od nas. Wiesz, tym jest jakby taka pochwała, ale generalnie jest to wypędzenie. Jest to jaki naród wypędza ludzi bogatszych, bogatych? Jest zazdrość. I widzimy, chcieliśmy zabić, a nie zabiliśmy. To jest myślenie człowieka, który usprawiedliwia się ze swoich uczynków. Chce zawrzeć przymierze, ale nie przyznaje się do tego, jaki jest naprawdę, tylko sam w swoich oczach zawsze będzie dążył do usprawiedliwienia. No, ale my nic złego nie zrobiliśmy. Wiesz, ostatecznie w sumie byliśmy dobrzy dla ciebie. I zupełnie nie tak, jak Abraham, który wierzył w Boga, który usprawiedliwia bezbożnego. To było zupełnie inne podejście do życia. I widzimy tutaj że tą postawę niewierzących ludzi, którzy nigdy się nie chcą przyznać do błędu i do grzechu. Gdyby Izaak myślał po ludzku, nigdy by takiego przymierza nie zawarł. Gdyby chciał dążyć do sprawiedliwości po ludzku, odpłacać jak sprawiedliwie, to powinien powiedzieć, idźcie sobie. Po co mi takie przymierze? Że wy mi wyrządzacie zło, a ja wam gwarantować, że ja wam nic złego nie zrobię. I Izaak po pierwsze wypomina im, dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie. Izaak wypomina to, co go spotkało. Ale jednocześnie widzimy, spędza noc, zastanawia się, modli, następnego dnia rano pokładając ufność w Bogu, który właśnie z tego powodu, że oni mieli przyjść, pokazał mu się i powiedział, nie bój się, ja jestem z tobą. Jest wspaniałomyślny i zgadza się na to przymierze. I nabiera odwagi Izaak. Pan Bóg wydobywa go z tego zniechęcenia, tym długotrwałym konfliktem z Filistyńczykami, przez to, że się objawia. I Izaak godzi się na to przymierze. Jest to naprawdę akt odwagi z jego strony i wspaniałomyślności wobec Abimelecha. I jednocześnie widzimy, że tego samego dnia słudzy natrafiają na to źródło w Berszebie, które wcześniej już też wykopał Abraham. I to miejsce właśnie z powodu tej, bo Berszeba, to jest Shibea, to jest przymierze. To zawiera, to nazywa to Berszebą, to miejsce. A więc widzimy w życiu Izaaka kroki wiary, upadki, brak wiary, ale ostatecznie widzimy, że przez to wydarzenie głodu i przez całe to zamieszanie, jakie pojawiło się w życiu Izaaka, ta chwiejna wiara Izaaka wzmacnia się. A Izaak wchodzi w społeczność z Bogiem. I chociaż jest chwiejny i upada w sprawie Rebeki, to jednak ostatecznie wytrwał te przeciwności w kraju Filistyńczyków. Przetrwał ten głód. Zachował się jak wierzący człowiek wspaniałomyślnie, zawarł przymierze. I przetrwał to życie, nie idąc do Egiptu, ale trwając w tym Bożym błogosławieństwie, które miał w obcej ziemi. I przeżył życie wiary. Zachował wiarę w społeczności z Bogiem, zgodnie z tym, co Bóg mu powiedział. I wytrwał w wierze, w Bożych obietnicach, chociaż nie ustrzegł się słabości i grzechów, to podobnie jak swój ojciec. Ten grzech Izaaka notabene powinien być bardziej policzony, bo miał doświadczenie, co zrobił jego ojciec i jakie to było zgubne wtedy. A mimo to zrobił to samo. Ale widzimy, że ostatecznie wiara Izaaka okazała się silniejsza niż jego własna słabość i złość ludzi niewierzących. My jako wierzący powinniśmy brać przykład z wiary Abrahama i Izaaka w przeciwnościach własnego życia, abyśmy mogli okazać wierność Bogu i posłuszeństwo głosowi Jego powołania. Gdy Pan Bóg nam objawił nasz grzech i zbawił nas przez krew swojego Syna, następnie my okazujmy posłuszeństwo Słowu Bożemu, tak jak Abraham okazywał w swoim życiu i strzegł poleceń Pana, Jego przykazań, Jego praw i przepisów. Nie po to, żebyśmy znaleźli usprawiedliwienie, ale dlatego, że Pan Bóg nas usprawiedliwił. Jesteśmy zbawieni z łaski, powołani do życia w dobrych uczynkach. I takie świadectwo złożył Abraham, takie świadectwo złożył Izaak. I chociaż nie będziemy żyć bezgrzesznie, to okażmy Bogu wierność. Amen.